Witam serdecznie, Iwona Kosior przed mikrofonem. To jest druga godzina audycji Cisza w Eterze. Tym z Państwa, którzy zostali z nami, bardzo serdecznie dziękuję i bardzo mi miło, że chcą Państwo słuchać dalej naszej opowieści, tym, którzy dołączyli. Także dziękuję, że teraz się zdecydowali posłuchać historii opowiadanej przez Gosię Charęzińską, która od 4 lat razem z mężem, razem z dziećmi mieszka w Australii. Dlaczego? O tym już rozmawiałyśmy w pierwszej godzinie, a teraz chciałabym skupić się na samej Australii jako kraju, jako państwie i spróbować przynajmniej po części przekazać to, czego sama dowiedziałam się z twojego Instagrama i z tego, jak o Australii opowiadasz. Zacznijmy może, bo na pewno to, co chciałabym poruszyć, to kwestie historii tego kraju, historii bardzo delikatnej i bolesnej, a nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę. Ale najpierw zacznijmy może od bardziej przyziemnych kwestii i tego, jak Australia wygląda w twoich oczach, ta Australia współczesna. Przede wszystkim, co najbardziej zaskoczyło cię po przyjeździe tutaj?
Ojejku, tych zaskoczeń było tak dużo, że aż nie wiem, od czego zacząć. Przede wszystkim nie spodziewałam się, że Australia jest tak zróżnicowana, jeśli chodzi o kolory skór, akcenty, pochodzenie ludzi. Jakoś tak bardziej wyobrażałam sobie Australię jako taki jednolity, dość biały kraj, tak? Zamieszkany głównie przez białych. Tymczasem ogromnym moim zaskoczeniem była tu ilość osób, emigrantów z Azji, z Indii, generalnie zewsząd. Bo rzeczywiście w Sydney spacerując można zobaczyć, usłyszeć osoby z całego świata. I kiedyś tak mi znajomy Australijczyk powiedział właśnie w rozmowie, mówi, tutaj każdy z nas kiedyś przypłynął, tak? Czy przodkowie, oprócz tak naprawdę rdzennych mieszkańców, którzy tutaj mieszkali, to tak naprawdę każdy jest skądś i każdy ma jakieś korzenie, tak? Ma jakieś pochodzenie. I to mnie bardzo zaskoczyło, jak to społeczeństwo jest bardzo kolorowe, zróżnicowane, takie no, niejednorodne. Ja jednak w Polsce mieszkając, zwłaszcza mieszkając w Lublinie, miałam kontakt z wieloma studentkami właśnie z Ukrainy, czy z Białorusi, z Litwy. Mieszkając w Akademiku Kulu też miałam dużo nawet współlokatorek, ale jednak mam wrażenie, że ten blok wschodni, tak, że on był dla nas w jakiś sposób taki bliski. A tutaj miałam zetknięcie z takimi kulturami, które do tej pory jakby widziałam w telewizji na przykład, tak, czy w książkach. Więc to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Po drugie, myślę, że to, o czym też już wspomniałaś, czyli jak ogromna jest Australia. Ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, bo myśląc o kraju, najczęściej myśli się no, takimi obszarami, tak? Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania. Tymczasem Australia, tym, że jest krajem, jest też kontynentem, który jest praktycznie porównywalny do całej Europy. Więc to taka anegdota też, gdy pamiętam w 2019 roku były pożary buszu i ja dostawałam wiadomości, czy tam wszystko u nas jest w porządku i my rzeczywiście byliśmy niedaleko, stosunkowo niedaleko tych pożarów. Tymczasem moja koleżanka była na drugim wybrzeżu Australii. To tak jakby trochę porównać, wiesz, kogoś, kto mieszka, nie wiem, tak na skrajnej Ukrainie i kogoś, kto mieszka w skrajnej Portugalii, tak? I jakby pytać osoby w Portugalii, czy one są bezpieczne w czasie wojny, tak? Bo są ataki na Ukrainę. Więc to jest jakby tak abstrakcyjne odległości, że ja też na początku musiałam to bardzo przestawić się na taki australijski sposób myślenia, że to na przykład odległości podaje się w godzinach, a nie w kilometrach, bo jeśli ja mówię, że z Radomia do Puław jest 50 kilometrów, a z Puław do Lublina kolejne 50, to tutaj jakby jechanie do jakiegoś miejsca godzinę czy 2 godziny, to jest jakby za rogiem. Moi tutaj znajomi mówią, że jak jadą do większego sklepu, właśnie do miasta oddalonego godzinę od nas, to jest takie typowe. Ludzie dojeżdżają tak do pracy, te odległości zupełnie liczy się jakby inaczej. No jak ja bym miała powiedzieć moim, nie wiem, rodzicom czy dziadkom, że muszą jechać godzinę drogi do Lublina, do sklepu, to by się popukał, mówi, ale po co? Przecież tu wszystko jest gdzieś bliżej, tak? A właśnie w Australii tego nie ma. Tutaj nawet nie tylko odległości, ale też jakby infrastrukturę w miastach są zupełnie inne. I to też było dla mnie szokiem, że po kontynencie porusza się w dużej części samolotami. Jeśli chcesz lecieć z jednego miasta do drugiego, to najczęściej lecisz samolotem po prostu, bo odległości są ogromne. My jesteśmy w tym samym, mieszkamy aktualnie w tym samym stanie, w którym jest Sydney, czyli w Nowej Południowej Walii. I tak naprawdę sam ten nasz stan to jest mniej więcej, jak można powiedzieć, 3 Polski. Więc ktoś mówi, a mieszkacie tam, gdzie Sydney. No tak, ale mamy do Sydney prawie 7 godzin drogi. Więc te odległości są takie bardzo, no one są ogromne, abstrakcyjne momentami. I to też ma wpływ na to, jak zróżnicowana jest Australia, ponieważ inna jest Australia ta przy wybrzeżu, inna jest Australia w głębi kontynentu, gdzie jest ten tak zwany outback i nie ma nic przez tysiące kilometrów. Inna jest Australia na północy, bliżej równika, gdzie jest tropikalnie i egzotycznie, a inna jest Australia tam, gdzie jest Melbourne, czyli na tym krańcu południowym, gdzie zima jest zimna. Australia ma wyciągi narciarskie i miejsca, gdzie jest śnieg. I Australia ma miejsca, gdzie temperatura zimą spada do 30. Zimą spada do 30. Po prostu to jest tak ogromne zróżnicowanie, no takie i klimatyczne, i geograficzne, że tak naprawdę przyjeżdżając do Australii można zobaczyć no tak wiele, tylko trzeba mieć odpowiedni czas, bo tutaj te odległości to nie są takie, gdzie możesz to jakby zrobić tak w tydzień. Więc to są takie moje zaskoczenia, które pierwsze mi przychodzą do głowy. Mogłabym tu wymieniać długo, mogłabym zahaczyć o jedzenie, mogłabym zahaczyć o jakieś technologię, bo mam wrażenie, że w porównaniu do Polski wiele rzeczy w Australii jest zacofanych technologicznie, pomimo tego, że nam się wydaje, że może tutaj, tak, nie wiem, jakieś takie stereotypy o bogatym zachodzie, a tymczasem tutaj jednak ta odległość robi swoje i to, że Australia jest wyspą, jest też jakby odizolowana, chociażby prosta rzecz, wybór kosmetyków, czy wybór takich rzeczy na przykład budowlanych, to tutaj to nie jest Europa, gdzie to może przejechać w miarę szybko, tak, drogą lądową, tylko to wszystko musi tutaj przylecieć, przypłynąć i naprawdę w wielu rzeczach jest, wielu rzeczy jest taki wybór, powiedziałabym, że ograniczony. Ja się czułam jako tutaj taka europejska konsumentka dość rozpieszczona w Polsce, tutaj przyjechałam i nagle się okazuje, że ten wybór, to są takie rzeczy, z których sobie nie zdajesz sprawy, dopóki jakby ich nie zobaczysz, tak, bo mieszkasz w Polsce i widzisz, że masz to, możesz sobie to sprowadzić, a tutaj jakby nawet paczki pocztowe idą długo i są kosztowne, więc tak na pewno też nie uświadomiałam sobie, jak daleko jest Australia, jak to jest jednak daleko od wszystkiego. I tak nawet jak ktoś czasem pyta, a czy nie możemy przylecieć na wakacje, czy na, nie wiem, na święta, to ja dopiero wtedy uświadamiam, tak, jak to jest daleko, długo i kosztownie. Więc ta odległość też mnie, to nie jest jakby, nie wiem, Wielka Brytania, gdzie czasem moje koleżanki emigrantki przylatują na weekend, bo wyłapią jakieś tanie bilety. To jest jednak ogromna podróż uwzględniająca też zmiany czasu i najkrótszy lot to jest przynajmniej 24 godziny łącznie z przesiadką. Więc, a niektóre loty są jeszcze dłuższe. Więc to jest taki temat rzeka. Ja też mogę odesłać tutaj właśnie do swojego Instagrama Rodzina w Australii, gdzie takimi przemyśleniami dzielę się jakby częściej, więcej pokazuję jakieś też rzeczy, bo tutaj też nie mamy czasu, żebym tak mogła o wszystkim swobodnie opowiedzieć, ale tak pokrótce to myślę, że to są takie najważniejsze zaskoczenia, jakie miałam.
To może tak, żeby też nie przechodzić przez wszystkie pytania, które zazwyczaj przychodzą do głowy i te najbardziej takie intrygujące, najczęściej pojawiające się w przypadku, w kontekście Australii, to żeby też tak nie pytać wprost o pająki albo kangury. Jakie zwierzęta
no
są?
Możesz pytać.
Ale żeby też nie przechodzić przez cały ten profil fauny i flory w Australii, bo rzeczywiście nie mamy aż na to czasu, więc może jedno takie najbardziej intrygujące pytanie. Które zwierzęta są najbardziej niebezpieczne albo najbardziej irytujące w Australii?
A to może być zaskoczeniem, ponieważ ja zawsze dostaję pytania o pająki i węże i jak sobie radzimy i jak te moje dzieci biegające boso po podwórku, jak one nie wdeptują w te węże i czy sprawdzam buty wyjmując pająki, no więc nie wygląda do końca tak. To też wynika z tego, o czym wspomniałam, o tym zróżnicowaniu też klimatycznym Australii. My mieszkamy akurat w takim obszarze, gdzie jeśli widzicie pająki czy węże, które w internecie gdzieś tam się przejawiają, to najczęściej jest dużo, dużo wyżej, że tak powiem, na północ, bo tam jest ten klimat taki bardziej tropikalny. My mieszkamy w takim, powiedziałabym, raczej umiarkowanym klimacie, chociaż już blisko granicy z tym jakby stanem bardziej tropikalnym. Ale jeśli miałabym powiedzieć, co jest najbardziej upierdliwe w Australii, tak jak powiedziałaś, może to nie brzmi dobrze, ale dobrze oddaje sens, no to ja bym powiedziała, że tak, że muchy, karaluchy, mrówki bywają też upierdliwe, zwłaszcza w mieszkaniu, w kuchni, ptaki często bywają przede wszystkim bardzo, bardzo głośne i te piękne papugi kolorowe i takie białe i różowe, którymi tak wszyscy się zachwycają, kiedy je pokazuję, to one nie są zachwycające, kiedy skrzeczą o 5 rano i cię stawiają na pełne nogi. Dla wielu osób, zwłaszcza farmerów, na pewno upierdliwe są kangury. Dla wielu kierowców także, ponieważ zderzenia z kangurami, wypadki drogowe z udziałem kangurów są bardzo, bardzo powszechne, bardzo też niebezpieczne, zwłaszcza o zmierzchu, o świcie. Jeszcze bym mogła powiedzieć, że dość upierdliwe bywają żabki. Zwłaszcza my mamy basen i bardzo często znajdujemy różne żabki i gekony, takie małe jaszczurki. Więc widzicie, w całej tej gamie wymienionych przeze mnie zwierząt nie ma ani pająków, ani wężów, ponieważ pająków nie spotykamy, tych takich dużych, przynajmniej tutaj, gdzie mieszkamy mieszkamy tu już półtora roku, mając domek z podwórkiem, z roślinnością i nie trafiamy na te zwierzęta, ale tak pewnie większość osób jest zainteresowana, jak sobie ludzie z tym radzą, więc myślę, że to jest troszkę tak na zasadzie, że jeśli z tym wzrastasz i od małego masz te jakby żyjątka wokół siebie, to jakby podchodzisz też do nich nieco inaczej. I ja z tego, co czytałam, statystycznie najwięcej przypadków jakichś takich śmiertelnych to są pszczoły i ukąszenia pszczół czy os. Też takim jakby większym dużo zagrożeniem niż te słynne australijskie pająki są na pewno też meduzy i różne takie morskie stworzenia, zwłaszcza te takie, które mogą poparzyć. Ale to nie jest tak, że na nas tutaj coś czyha na każdym rogu i musimy sprawdzać zawsze, czy tam siadając na toaletę, czy tam nie ma węża, bo i takie pytania czasami dostaję. Więc nie, są rzeczywiście takie rejony bardziej pustynne, bardziej tropikalne, gdzie te zwierzęta się zdarzają, ponieważ naturalnie tam żyją, ale też mam wrażenie, że ludzie tam po prostu mają wtedy zupełnie inne do nich podejście, tak? To trochę tak może to będzie takie nie do końca dobre porównanie, no ale na nas nie robią wrażenia jakieś, nie wiem, czasami zaskrońce spotkane w lesie, tak? Bo wiemy, że to jest ich naturalne środowisko, tak, jeśli tam idziemy. Więc jeśli ktoś idzie na spacer po australijskim buszu i spotka węża, to po prostu idzie dalej, omija go raczej, tak? I myślę, że dużo tutaj też internet jakby tak sensacyjnie rozdmuchuje tych przypadków. Większość mam, z tego co czytałam, to od chyba 1960 roku nie było przypadku jakby śmierci w Australii w wyniku ukąszenia pająka. Wszyscy tutaj są na taką sytuację, myślę, tak przygotowani, tak, czy w szpitalach, czy nawet na posterunkach policji można czasami znaleźć to takie antidotum w razie, gdyby cię pająk ugryzł, ale to są takie sytuacje dużo bardziej, mam wrażenie, internetowe. Australijczycy bardziej się boją tak zwanych dzierżbowronów, czyli takich ptaków podobnych do srok, które często atakują wiosną, gdy jakby składają jaja i wykluwają się ich małe i potrafią atakować rowerzystów albo ludzi, którzy biegają i dziobać w głowę, więc to jest taki bardziej realny australijski koszmarek niż ten słynny pająk w bucie.
No może rzeczywiście nie bez powodu też mamy horror pod tytułem ptaki, a nie pająki. Pewnie pająki może tak i jest, ale jednak ptaki znamy tutaj rzeczywiście szerzej w popkulturze. Wspomniałaś też, powiedziałaś o tym, że no właśnie tu, gdzie mieszkacie, w domu z ogródkiem, z basenem, jak wygląda ta codzienność i czy Australia jest takim krajem mlekiem i miodem płynącym, że każdy emigrant znajduje sobie tutaj dom z basenem?
No nie, nie. Ja myślę, że bardzo dużo zależy od tak jakby sytuacji emigracyjnej danej osoby, bo ludzie tu przyjeżdżają właśnie na różnych wizach, z różnymi możliwościami. Jedni przyjeżdżają studiować, jedni przyjeżdżają już na statusie rezydenta, czyli na przykład mając dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Bardzo dużo tutaj zależy też od tego, jakie masz możliwości, jakie masz też finansowe, tak, zaplecze tutaj możliwości. Na pewno mając dzieci jest jeszcze inaczej, tak, bo na inne rzeczy, inne koszty, inne priorytety jakoś się wtedy pojawiają. Ja wiem, że bardzo łatwo jest ulec takiemu wrażeniu, że właśnie tutaj o Gosia, ona nam tutaj pokazuje na Instagramie te palmy, basen, tu dzieci skaczą do basenu, tutaj jakiś kangur przebiegnie, w ogóle sielanka, nic tutaj, nic, tylko po prostu jechać do Australii i dolary lecą z nieba. Więc nie, to niestety tak nie wygląda. Ja wiem, że jest taka jakby pokusa takiej bardzo, mam wrażenie, egzotyzacji, takiej może romantyzowania tej emigracji, że to tak wszędzie dobrze. Ale nie, to też jest tak, że jakby emigracja wiąże się z wieloma trudnościami, z wieloma niedogodnościami. Często my nawet przechodzimy jakiś taki bunt, że kurczę, w Polsce to by było nie do pomyślenia, że my jesteśmy, jakby, że pewne rzeczy, będąc obywatelem danego kraju, mając od początku jakby pewne przywileje, nie zdajesz sobie sprawy, jak to jest, nie mając ich na przykład, tak? Nie musząc, nie wiem, płacić za szkołę, czy... No tutaj może NFZ to nie jest do końca trafny przykład, bo często też się czeka, tak, i nie każdy może skorzystać, ale nawet mając taką świadomość, że w razie, nie wiem, wezwania karetki, czy wypadku, czy operacji, no najprawdopodobniej ta usługa zostanie ci odświadczona tak bezpłatnie. Po czym przyjeżdżasz tutaj i się okazuje, że no nie, że płacisz takie same podatki jak wszyscy, ale jednak za szkołę musisz płacić i w sumie jakiekolwiek kwestie medyczne też musisz sobie załatwić na swoją rękę, ponieważ nie jesteś tutaj jakby stałym mieszkańcem, nie jesteś obywatelem. Więc to nie jest do końca tak kolorowo, jak to może wyglądać. Co nie zmienia faktu, że jednak cały czas tutaj mieszkamy, więc nie może być z drugiej strony aż tak źle, bo jednak byśmy stąd pewnie uciekli, gdyby było tak bardzo źle. Więc myślę, że to jest taki bardzo indywidualny rachunek zysków i strat i też takich priorytetów, bo my w momencie jakby wyjazdu do Australii, to mam wrażenie, że nasza sytuacja taka finansowa finansowa, czy takie materialne rzeczy, to były dużo bardziej korzystne w Polsce, ponieważ w Polsce mieliśmy jakiś taki też majątek rodzinny i większą, tak jakby taką swobodę finansową. A tutaj wyjeżdżając, jednak budowaliśmy wszystko od początku, tak? Budowaliśmy to na statusie, tak jakby można powiedzieć, że jeśli w Polsce byliśmy na jakimś tak 0 plus 1, tak? Bo mieliśmy pewne przywileje, to tutaj zaczynaliśmy od poziomu minus. I z tego dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że tutaj nie masz takiego samego startu jak w Polsce, że tutaj jednak trzeba na pewne rzeczy jakby inaczej zapracować, wypracować je, zaczekać, tak jak na przykład w naszym przypadku, tak, odczekać. I to też jakby jest taka część emigracji, z której wiele osób sobie nie zdaje sprawy.
To jeszcze tak uzupełniając te kwestie, Australia jest, to będzie zbyt, może trochę zbyt ogólne pytanie, ale tak pokrótce, Australia jest drogim krajem do życia, czy tanim?
Zależy, gdzie mieszkasz i ile zarabiasz.
Nie wszędzie pewnie.
Na to pytanie. Mhm. Tak. Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że w Polsce też koszty życia pewnie w Lubartowie, w Warszawie są różne, zależnie od tego też. No, jakie ty masz też, no właśnie, czy priorytety, jakieś kompromisy, na które jesteś w stanie pójść? Ja powiedziałabym, że życie w Australii nie należy do tanich, ale też i o tak, żyjąc tutaj i zarabiając powiedzmy jakąś taką minimalną pensję krajową, mam wrażenie, że można żyć na nieco lepszym poziomie niż w Polsce. Na przykład gdybym miała powiedzieć, nie wiem, pracując w kawiarni, to mam wrażenie, że taka stawka godzinowa i to, co możesz za taką stawkę godzinową kupić, na co sobie możesz pozwolić, to ten bilans jest bardziej korzystny w Australii. Bo jeśli powiedzmy, że w Australii jest $20 za godzinę, w Polsce będzie 20 zł za godzinę, to jednak kawa w Australii kosztuje 3,50, a w Polsce pewnie 13,50. Tak więc to, co możesz sobie tak... to jest wyśmiany przykład, ale żeby oddać jakby to... Mam wrażenie, że są pewne branże, pewne zawody, w których jakby nawet zarabiając niedużo, możesz sobie żyć tak dość spokojnie. Ale są pewne kolej inne jakieś zawody czy obszary, w których myślę korzystniej jest pracować w Polsce, porównując na przykład zarobki do kosztów życia. Więc ciężko jest mi się tak odnieść, bo tutaj ja też nie jestem jakaś taka bardzo, nie jestem ekonomistką, nie czuję się, żeby tutaj jakiejś takiej siły nabywczej pieniądze rozmawiać, ale wiem, że to jest też taki bardzo indywidualna sytuacja, bo jeśli miałabym powiedzieć, że dwie osoby dorosłe pracują, to mogą żyć w Australii na naprawdę fajnym poziomie, ale dwie osoby dorosłe, które już mają trójkę dzieci i nie są na przykład rezydentami i muszą płacić za szkołę dla tych dzieci, no to już może być tak, że na przykład gdzieś tam im się to ledwo spina. Więc tu bardzo zależy to od takiej konkretnej sytuacji danej osoby.
Dobrze, myślę, że tutaj możemy już domknąć kwestię tego, jak się żyje w Australii, jak wygląda ta codzienność i co, no właśnie, jak ta Australia wygląda chociażby z twojej perspektywy. Więc na ostatnią część naszej rozmowy zostawiam kwestię taką, którą ciężko jest ominąć i myślę, że warto też zostawić choć trochę czasu na koniec także i na te kwestie, żeby oddać chociażby hołd osobom, które zbudowały historię Australii. Więc na koniec trochę o historii tego państwa powiemy, ale najpierw trochę muzyki, oczywiście dzisiaj australijskiej.